Kultura na weekend.
A z nami w studiu pianista, kompozytor, improwizator, filozof, etyk, może tak trzeba byłoby powiedzieć, kojarzony głównie ze sceną jazzową, natomiast tym prostym klasyfikacją raczej się wymykający, Piotr Orzechowski. Dzień dobry.
Cześć Tadeusz.
Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, a w zasadzie to, co mi przyszło na myśl, jak przygotowywałem się do tego naszego spotkania, to pomyślałem sobie o takich słowach, które kiedyś wypowiedziałeś, i to idzie tak. Fortepian to była moja główna zabawa i staram się ten stan utrzymać. Czy to jest tak, że to miejsce, w którym znajdujesz się w tym momencie zawodowo, ale także życiowo, to miejsce, w którym znajduje się twoja wrażliwość, ma swoje źródło w zabawie?
Nadal uważam, że tak. I jakoś próbuję to podtrzymywać. Trzeba by było się zastanowić, znaczy nie trzeba się zastanawiać, najlepiej się oddać tej zabawie, ale ja akurat lubię się na tym zastanawiać, dlaczego tak jest i dlaczego ta zabawa jest dla mnie taka ważna.
Działalność artystyczna jest dla ciebie taką nieustanną zabawą?
Właściwie tak, no, tylko reguły zabawy trzeba gdzieś tam określić w sobie i to jest już taki bardziej złożony temat, bo to nie są reguły takie jak w pokerze, tylko to są jakieś reguły, które się wyczuwa na bieżąco. Czemu się pozostaje wiernym wtedy, gdy się człowiek bawi, bo to nie jest... No, różne głupie rzeczy bawiąc się można zrobić, nie? To nie o to chodzi.
Ale to chyba nie jest tak, że od samego początku ty wiedziałeś, jakie są te zasady i czemu powinieneś być wierny. Ty pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś sobie uświadamiać to w służbie, czemu tak naprawdę działasz, względem czego powinieneś być wierny, jakie są granice, których nie możesz przekroczyć?
To raczej było faktycznie retrospektywne, czyli najpierw jest faktycznie interakcja z tym czymś, co się dzieje, gdy ta zabawa, nazywajmy to tak wciąż, następuje. Ta analiza przyszła później, takie porównywanie też tego w ogóle do życia, do takich codziennych wyborów. Czy to ma w ogóle jakiś związek? Co ja właściwie robię, gdy ja gram? Nie? Jaki to ma związek z moim życiem? Czy to wpływa na moje życie? Czy to właśnie życie, to jaki jestem, wpływa na to, jaki jestem w sztuce? O co w ogóle w tym chodzi?
Bo ktoś tak mógłby sobie pomyśleć, że no właśnie, przychodzi tutaj taki gość, który od czasu do czasu siada przy fortepianie na scenie czy estradzie i mówi teraz o tym, że to ma związek z prawdziwym życiem i mógłby powiedzieć, proszę pana, jaki to ma związek? To naprawdę ma związek?
No właśnie tak by się wydawało, nie? Że związku nie ma, nie? Że jakby o to wręcz chodzi, żeby to było coś z innego świata i my teraz sobie coś kontemplujemy z innego świata, żeby właśnie co? Żeby wyjść i zapomnieć? Czy właśnie co ma się stać przy kontemplacji sztuki? Nie wiem, ja wszelkie takie odpowiedzi na tego typu pytania staram się wnioskować właśnie z samego tego momentu, gdy tworzę. To jest dla mnie jakaś taka podstawa myślenia o tym i takiego no, porównywania. Wszelkie porównania, jakie robię, jeżeli chcę odpowiadać na pytanie, jakie jest podobieństwo z życiem i tak dalej, czy to faktycznie jest podobne, no to staram się po prostu tą komparatystykę odbywać we mnie, po prostu na materii wewnętrznej, nie? A nie drogą jakiejś takiej analizy suchej, jakiejś logicznej. Skoro tak, to musi być tak. Nie?
To jest, tak sobie myślę, opowieść o tej prawdzie, do której ty bardzo często powracasz, jak w ogóle mówisz o tym, czym się zajmujesz, jak mówisz o improwizacji, jak mówisz o zajmowaniu się muzyką, to wracasz w tym, co piszesz, w tym, co mówisz, do tego pojęcia takiej wewnętrznej prawdy. To wydaje się, że to jest ten styk tej takiej prawdziwej osobowości, tego, co ty jako człowiek wnosisz do życia i świata, z tym, co się dzieje potem na scenie, tak? Że to nie może być jakiś wyłącznie abstrakcyjny byt, bo to musi być przepuszczone przez filtr jakiejś wewnętrznej szczerości, tak? Czyli uczciwości może też, tak?
No, chciałbym się tak powiedzieć. I to fajnie było też to usłyszeć. Z tym, że wiesz, ja miałem na przykład taki moment, kiedy ja zdałem sobie sprawę, że to, co gram, jest dosyć, no... przynajmniej w pewnym okresie było bardzo agresywne, bardzo burzliwe, bardzo takie przełamujące wszystko, co napotyka na swojej drodze.
No twój pseudonim artystyczny także o tym by świadczył, prawda?
No tak, ale on jest ewidentnie nazwaniem czegoś, co już jest zaobserwowane, tak? To jest jakieś określenie takie, no, wtórne w pewnym sensie. A my mówimy o tym, co się faktycznie dzieje. Jeżeli ja słyszę, że gram jakieś, obiektywnie rzecz biorąc, chociaż to nie do końca jest obiektywne, dziwne rzeczy, to dlaczego moja dusza ma być taka dziwna? Co właściwie tam się dzieje, nie? Jakiego rodzaju to jest prawda? Czy na pewno to jest prawda? Czy ja przypadkiem nie oddaję, wiesz, jakichś emocji, które tylko...
Generujesz na potrzeby sytuacji artystycznej?
Tak, może nawet tak. Czy to jest forma terapii właściwie ta muzyka, czy coś innego? No, bo zacząłem w pewnym etapie zadawać sobie pytanie, właściwie głównie ze względu na to, że można by było popatrzeć na moją muzykę jako na coś jednak, nie wiem, dziwnego, odstającego od kanonu dla mnie.
A czym dla ciebie w życiu, to jest okropne pytanie, ale jest ta muzyka, bo wiemy na pewno to, że ona jest bardzo ważna. Ty mówiłeś wielokrotnie o tym, że ona zajmuje twoje myśli, tak że czasem jakbyś się nie kontrolował, to nie wiadomo, co mogłoby się stać, bo mogłaby cię całkowicie pochłonąć. Natomiast czy to jest tak, że ona, no czym ona dla ciebie jest? Nie mówię nawet o tym, czym ona jest obiektywnie, ale jaką ona rolę w twoim życiu pełni, bo ona jest trochę jak tlen, że nie mógłbyś bez niej żyć, bo to brzmi tak bardzo egzaltowanie, ale nie wiem, czy nieprawdziwie w twoim przypadku.
Wiesz co, nie wiem, od czego zacząć. Faktycznie jest trochę taki poziom we mnie, że zawsze, bo pytasz o muzykę samą w sobie.
Tak, nie? Pytam o muzykę samą w sobie, tak.
Jeżeli mówić o jakimś tworzeniu, właściwie to chyba nie, no. Jeżeli miałbym powiedzieć tak naprawdę, to samo tworzenie jest czymś, bez czego nie potrafiłbym sobie wyobrazić mojego życia.
Kreacja.
Tak.
Ona daje ci poczucie sprawczości.
Daje mi przede wszystkim dowód na to, że może istnieć coś takiego jak sprawczość.
Ha.
I cieszę się z tego, że mogę w tej sprawczości uczestniczyć, ale to nie do końca jest tylko moje. Prawda? Jeżeli się tworzy, to się to wie, że coś, co przychodzi, nie jest do końca moje, no bo nie może być moje, bo ja nic tutaj nie wnoszę. Ja wnoszę tylko decyzję o tym, że chcę tego.
Mm-hmm. To jest kwestia, jak rozumiem, dziedzictwa tych, którzy byli przed tobą, tych, którzy ustalili też pewne reguły, dobrze to czytam, że to jest jakiś świat, mikroświat, w który ty po prostu wszedłeś i którego jesteś częścią, ale nie jesteś całkowicie osobnym bytem. To jest poczucie przynależności do jakiejś wspólnoty tworzących.
To też jest gdzieś tam prawda, ale w tym momencie się poruszamy na poziomie takim estetycznym. To prawda. Że uczestniczymy w pewnej takiej estetycznej wrażliwości naszej kultury, w naszej dziedzinie. Ale ja mówię jednak o czymś innym. Dla mnie ten prawdziwy wzorzec, którym ja bym się chciał posiłkować, to taki, który mi mówi, żebym o tym wszystkim zapomniał jednak, prawda? I żebym tworzył właśnie z siebie. Tylko ja próbuję jakby zniuansować to z siebie. Z siebie nie do końca jest tylko z siebie. To nie jest tak, że to jest właśnie wracanie do tej twojej sprawczości. To nie jest taka prosta sprawczość, jak oczywiście mamy to, że możemy sobie podejmować decyzje, ale zawsze podejmujemy decyzje ze względu na coś, a to coś już nie jest po prostu nasze.
Czyli to jest kwestia jakiejś motywacji, która nie zawsze jest jasna. Ale wiesz co, ja tak sobie myślę, że to ma trochę związek z tym pierwszym wątkiem, od którego zaczęliśmy, to znaczy od związku działalności artystycznej z takim prawdziwym życiem, bo to pojęcie, które bardzo często pojawia się, zwłaszcza w tym, co mówiłeś także na początku swojej dużej rozpoznawalności też artystycznej, kiedy miałeś to 21-22 lata, to bardzo często mówiłeś o takim jakimś buncie, to znaczy o tym, że ty przychodzisz, buntujesz się względem tego, co już tam było i chcesz właśnie teraz mówić swoim wyłącznym językiem artystycznym, językiem muzycznym. No i to pojęcie buntu, ono jest takie bardzo życiowe, bo my się buntujemy względem bardzo wielu rzeczy i u podstaw tego buntu bardzo często stoi takie przeświadczenie, że ja wiem lepiej. lepiej. I ja tak się zastanawiam nad tym, czy w twoim przypadku bunt to jest kwestia takiego bunt artystyczny, odrzucenia wszystkiego, co było dotychczas, bo rozsądek podpowiada mi, że to raczej nie jest możliwe, żeby odrzucić tak totalnie wszystko, nie? Że jednak to jest jakiś język muzyczny, pewne ramy, w których się obracasz, które nawet jeśli kwestionują coś, co było dotychczas, to odnoszą się właśnie do czegoś, co już istnieje. Nie są czymś te działania całkowicie nowym, nie? Jak ty rozumiałeś i rozumiesz ten bunt w swoim życiu artystycznym?
Nie wiem, dla mnie jest bardzo ważne rozróżnienie między tym poziomem faktycznie estetycznym i tym duchowym. Na poziomie estetycznym bunt wyłącznie na poziomie estetycznym byłby czymś próżnym. Bo wydaje mi się, że w samym sercu właściwego buntu powinna być pewna wartość, prawda? Na którą zwracamy uwagę. Coś jest istotne.
Czyli nie tak, że pluję na to, co było przede mną w tym kontekście estetycznym, tak?
Nie pluję.
Tak.
Nie mówię o sobie, to jest nie pluję, bez e. Nie pluję, ale z pewnością pluję na tworzenie jakiegoś ołtarza z tej estetyki, która okay. już jest, prawda? Czyli to znaczy zwraca uwagę na jakąś wartość, która jest niezależna od tej postaci estetycznej, z którą akurat mamy do czynienia i z którą mieliśmy do czynienia w historii. To jest oczywiste, że posługujemy się estetyką, posługujemy się dźwiękami, posługujemy się konkretnymi kształtami dźwiękowymi, które tworzą style. Niemniej nie powinniśmy brać tego jako coś, co jest już ustanowione, bo te rzeczy się zmieniają, nie zmieniają się inne rzeczy, zupełnie inne, na które trzeba się nakierować. I bunt powinien być na to nastawiony. To jest trudne do przekazania, dlatego bunt jest trochę rozpaczliwy, bo on wcale nie chce niszczyć tak naprawdę, ale musi zniszczyć. Dlatego wydaje mi się, że tak Beethoven wcale nie nienawidził swojej stylistyki w swoich czasach, ale musiał ją zniszczyć. Ja tak to widzę. Musiał ją jakby zdekonstruować, żeby na jej gruncie mogło pojawić się coś innego.
I to jest ten bunt w znaczeniu estetycznym i myślę, że to już mamy wyjaśnione, czym on dla ciebie jest, ale to kryterium jakby całkowitej nowości, tak rozumiem z tego, co mówisz, łączysz z pewnym takim buntem wewnętrznym, tak? Czyli buntem związanym z pewną motywacją, sposobem przeżywania. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Ten bunt, o którym mówiłeś na tym drugim poziomie, byłbyś w stanie opowiedzieć, czym on dla ciebie jest?
Czyli na tym poziomie właściwym.
Na tym poziomie właściwym, tak? Dla ciebie to jest poziom właściwy. Aha, tak.
Czym on dla mnie jest?
Tak.
To jest pytanie o jakąś niepodległość wewnętrzną, prawda? Żeby cokolwiek, co jest zewnętrzne, traktować jednak z przymrużeniem oka. Posługujemy się tym, zachwycamy się też tym, to na nas gdzieś tam wpływa, czy pozwalamy, żeby to na nas wpływało, ale cały czas nakierowujemy się na to, co jest właśnie w nas tak naprawdę mgliste, no bo to jest właśnie mgliste. Ta sfera gdzieś tam pozostaje mglista. Ważne jest bardziej, żeby na nią się nakierować, żeby nasza muzyka była faktycznie decyzyjna, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie tworzymy. To znaczy, że to, co z nas wychodzi, jest faktycznie
nasze. Piotrze, ty jesteś człowiekiem bardzo refleksyjnym, bardzo wiele, mam wrażenie, przestrzeni poświęcasz na myślenie o tym, co robisz jako artysta i zakładam, że nie tylko. Czy to ci czasem przeszkadza w pracy artystycznej, to, że tak dużo myślisz?
Nie, ja miałem coś takiego zawsze głupiego, że bałem się, że to właśnie wpłynie na samą muzykę. I dbałem o to, żeby ten balans myślenia o tym i przestrzeni na samą muzykę był taki, jak gdzieś tam na początku, jak właśnie zaczęło to się wykluwać we mnie. Żeby to zostało dokładnie takie samo, bo to w ten sposób działa. Jeżeli coś zaczęłoby się zakłócać, zacząłbym nie wiem, opatrywać moją muzykę w jakieś niesamowite treści teoretyczne i tylko w ten sposób ta muzyka mogłaby być rozumiana. Myślę, że wtedy bym się jakoś przejechał. Staram się oddzielać w jakimś takim naturalnym dystansie trzymać od siebie we mnie.
To jest w ogóle bardzo często, mam wrażenie, przekleństwo muzyki nowej. To znaczy to, że bardzo często to, co się dzieje w świecie muzyki nowej, co się dzieje na estradzie, nie istnieje bez jakiegoś opisu kuratorskiego. Ty jesteś dla mnie dlatego ciekawym artystą, że właśnie mam wrażenie, że to nie jest tak, że te rozważania teoretyczne stają się przykrywką dla jakichś właśnie niedoróbek w zakresie wykonawstwa, w zakresie tego, co dzieje się na estradzie, bo tak naprawdę to jest najważniejsze, prawda? Zastanawiam się, jak to się stało. Wiesz, ja w tej audycji trochę się zastanawiam nad tym, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie mają w sobie taką wrażliwość, która pozwala im na to, żeby tworzyć i żeby myśleć, mówiąc najkrócej. Zastanawiam się, czy jak gdybyś tak sięgnął sobie w pamięcią trochę wstecz, to potrafiłbyś znaleźć takie miejsca, w których momenty, w których narodziła się w tobie fascynacja do tego świata artystycznego, ale także do takiego właśnie myślenia o tym wszystkim, czy to ty masz zapisane w swoich genach?
Jakoś mi się głupio o tym mówi, ale chyba chodzi o... Nie wiem, wydaje mi się, że to chodzi o taką pasję poznawania. Mhm. Że zawsze, odkąd pamiętam, byłem jakby taki zdenerwowany na to, że nie jest jakby, wiesz, powiedziane ze strony zewnętrzności, ze strony świata, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego nie jest tak, że mamy powiedziane, że żyjemy w świecie, w którym wszystko jest jasne i się tym cieszymy. Dlaczego tak nie może być? No i to jest jakaś taka moje próby dowiadywania się i szukania tego, co faktycznie, wiesz, w tym świecie nosi znamiona tego piękna, wiesz, jak faktycznie powinno być. I w tym kontekście myślenie jest gdzieś tam takie akademickie czy takie wnioskujące, jest czymś zawsze wtórnym wobec rzeczywistości, a o tą rzeczywistość nie trudno w tworzeniu muzyki. Mhm. To jest taka niezwykła...
Muzyka jest organiczna, prawda? Tak bardzo często się też mówi, jak rozmawiam z muzykami, oni bardzo często mówią, że ta przestrzeń właśnie działalności muzycznej, ona jest taka bardzo wyjątkowa, bo ona jest taka bardzo organiczna, taka bardzo bliska przecież także ciału, dlatego że to jest czasem bardzo ciężka robota fizyczna, mówiąc wprost.
Pełni angażujące.
Prawda?
Pełni angażujące.
Wszystko angażuje intelekt, angażuje także fizyczność. Ale zastanawiam się, jak mówisz o tych swoich właśnie fascynacjach, o tej swojej ciekawości, bo mam wrażenie, że taka ciekawość światem to jest piękna rzecz. Czemu głupio ci się mówi o takich rzeczach?
Bo chciałbym ci podać jakiś, wiesz, konkretny moment w życiu, kiedy sobie o tym pomyślałem, albo kto mnie zainspirował, bo na pewno było wiele ludzi, wiesz, to piękno się obserwuje w ludziach, nie?
A to bardzo ładne.
Przede wszystkim, tylko że a wiesz, to co ci powiedziałem jest bardzo skoncentrowane na mnie. No, niemniej gdzieś tam to wszystko się we mnie odbywa i odkąd właśnie pamiętam, tak jest.
To odkąd pamiętasz, jesteś przyspawany do fortepianu trochę i do instrumentu, nie?
Znaczy, wiesz, instrument, tworzenie i to wszystko przez dłuższy czas było zamknięte w swojej klatce, a to, co ja robiłem innego, było w innej klatce. Dopiero później mi się to zaczęło wszystko stykać, że to wszystko jest jedna rzecz.
A potem pojawiła się, nie wiem, czy pojawiła się, ale pojawił się kolejny język, bo język muzyczny to jest ten język, z którego znają cię dystrybutorzy wydawnictw płytowych, z którego znają cię, z którego znacie publika, która przychodzi na twoje koncerty, organizatorzy festiwali i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie w twoim życiu pojawił się także język filozoficzny, to znaczy próba zrozumienia, mam wrażenie, tego, czym się zajmujesz, przy pomocy tych narzędzi, które daje filozofia. Ty pamiętasz właśnie, co się stało, że zacząłeś się interesować filozofią, że ona nie wydała ci się po prostu jakimś takim gadaniem, czczym gadaniem, bo przecież to lepiej byłoby siąść i wymyślić, jak dobrze zagrać, a nie zastanawiać się nad tym, jak to się dzieje, że ja dobrze gram i skąd to się bierze, czy z brzucha, czy z głowy, czy z ucha. To wiesz, to wymaga dużego zaangażowania i też jednak dużej dyscypliny. Skąd ta filozofia się wzięła?
Wiesz co, na studiach w Krakowie, na licencjacie nie trzeba było pisać pracy licencjackiej. W naszej katedrze jazzu.
Na studiach muzycznych. Mhm.
Tak. Z tego względu nie pisaliśmy tej pracy i się może jeszcze wtedy nie wciągnąłem. Wciągnąłem się bardziej na studiach właśnie w Walencji, w Berkeley, gdzie miałem do napisania od razu właśnie tą pracę magisterską. Więc pierwszą pracę, jaką napisałem, była magisterska. Gdyby ten mus ogarnięcia pewnych spraw związanych z muzyką i improwizacją w sposób teoretyczny na pewno był jakimś takim momentem inicjalnym w mojej głowie do tego, ale generalnie w ogóle studia w Hiszpanii. To było to moment, kiedy podjąłem decyzję, że w ogóle pójdę na studia filozoficzne. Dlaczego akurat tam? Nie wiem, no bardzo wiele czynników, które się na to złożyły, że wtedy to do mnie doszło, ale to do mnie doszło, bo to jakby to się działo. Doszło do mnie właśnie to, że ja chcę to kontynuować trochę bardziej świadomie.
Świadomie, czyli kontynuować to znaczy próbę zrozumienia tego, co tak naprawdę robisz.
Tak. Zrozumienia, tak jak ja to lubię mówić, o co w tym wszystkim chodzi, a czym w tym wszystkim jestem ja z moim dziwnym graniem.
A czujesz, że jesteś trochę bliżej tego zrozumienia, czy im bliżej, tym dalej?
Nie, no jeżeli by było im bliżej, tym dalej, to byśmy sobie dali spokój.
Nie, no tak często jest, wiesz, że im bardziej coś poznajesz, tym jest trudniej.
Tak, ale jednak jest ten element dalej w tym, że posuwasz się dalej, coraz bardziej rozumiesz, że faktycznie zagadnienie jest tak szerokie i tak głębokie, że nigdy go nie przemierzysz w porządku, ale to tym bardziej pcha do tego, żeby jeszcze dalej się i głębiej wdrażać w temat i poświęcać się.
I w ten sposób stałeś się apologetą, czy też obrońcą improwizacji. Napisałeś tak bardzo ładnie, że broniłem improwizacji, tu mówiłeś o swoim eseju dyplomowym na studiach filozoficznych. Ja to przytoczę, bo to bardzo ładne jest. Broniłem improwizacji, bo jest delikatna i wszystkiemu ufa. To tak jakby ona była ci po pierwsze bardzo bliska, po drugie to jest zdanie przepełnione taką czułością, jaką obdarza się tych ludzi często, którzy są dla nas bardzo ważni. Swoje dziecko na przykład można chcieć chronić i bronić, bo ono jest takie, że jest delikatne jak to dziecko i wszystkim ufa i trzeba stanąć w jego obronie. Dlaczego trzeba stawać w obronie improwizacji?
Staram się nie wynosić muzyki na najwyższy piedestał. Więc wszystko, co teraz chciałbym powiedzieć o muzyce jak najlepszego, nie chcę maksymalizować w nieskończoność, bo uważam, że jednak to nie jest jedyna dziedzina, ani to nie jest jedyna dziedzina, którą trzeba wychwalać, a generalnie jest to nauczycielka, więc gdzieś tam mamy się od niej uczyć. Ja jako ktoś, kto tworzy, wiem, co się dzieje w kuluarach tego tworzenia i wiem jak to jest delikatne, jak niepotrzebne z mojego punktu widzenia jest wszelka forma wulgaryzacji tego. I tak bezowocna. Niemniej jest to wyłącznie dziedzina, tak mi się wydaje, która ma nas uczyć jednak życia, przypominać o czymś, co jest ważne i co niekoniecznie jest muzyczne sensu stricto.
I dlatego trzeba tej improwizacji bronić, bo ona jest tym środkiem, tym językiem, tą metodą, nie wiem jak to nazwać, która właśnie najbliższa jest życiu i dlatego jest taka ważna.
No, trudno byłoby mi inaczej popatrzeć na to zagadnienie, bo improwizacja jest, wierzę w to, tym co robimy na co dzień i to tym, co chcemy osiągać. Możliwe, że ja jakoś naciągam to słowo za bardzo, ale...
A mnie się z kolei to tak wszystko ładnie łączy, bo wiesz, wyszliśmy od tego tematu zabawy, a zabawa to jest coś takiego, że to nie jest obliczone na efekt i w związku z tym może być prawdziwe. Jak mówimy o życiu, to z życiem jest tak, że choćbyśmy sobie wszystko poukładali, to niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i summa summarum, zwłaszcza w przypadku najtrudniejszych decyzji w życiu, stajemy w sytuacji, która wymaga od nas improwizacji, podjęcia działania ad hoc, które bardziej idzie z brzucha niż z głowy. I w tym znaczeniu takie mam wrażenie, że ta improwizacja, ona, teraz to odkrywam, wiesz, w wyniku rozmowy z tobą i zaczynam to trochę rozumieć, że to jest trochę tak, że ty tak bardzo mocno trzymasz się tej improwizacji, dlatego też ja cię nie przedstawiłem jako pianisty jazzowego i mówiłem o tym wyłamywaniu się z tych różnych schematów, dlatego że mam wrażenie, że to, co tobie jest najbliższe, to właśnie nie jazz sam, chociaż on jest oczywiście dla ciebie bardzo ważny, ale właśnie to tworzenie muzyki, równocześnie, czy dzianie się muzyki, tak trzeba byłoby powiedzieć, w wyniku właśnie pewnej jakiejś świadomości i otwarcia się na nieznane, może też tak. I w tym znaczeniu to jest tak, że ta improwizacja staje się jakby... Improwizowanie w muzyce staje się jakby wejściem w taki najbardziej naturalny stan, który może towarzyszyć człowiekowi w ramach działalności artystycznej, bo nie jest to jakaś sztuczna konwencja, tak?
Tak. Wydaje mi się, że świetnie to powiedziałeś. Pojawiają się po prostu trudności no, w samym określeniu improwizacja, bo różnie ludzie interpretują to, czym jest improwizacja. Na różne sposoby ją traktują. Co to znaczy bronić improwizacji, to znaczy, że określać, czym ona jest naprawdę. Mhm.
A czym w takim razie improwizacja według ciebie nie jest?
Ej, bardzo, bardzo trudno się o tym mówi, bo wydaje się, że każde słowo jest na czymś takim nacechowane, co nie pasuje. Na przykład chciałbym powiedzieć, że powinna być szczera, nie może być nieszczera, nie może być nieautentyczna. Ale co to w ogóle znaczy? Wszystko trzeba by wyjaśniać. Nie może być symulowaniem czegoś. Symulowaniem, czyli nie może być wycelowana właśnie, tak jak powiedziałeś, na efekt. Nie może, to nie o to chodzi, żeby to była muzyka, która brzmi jak improwizacja, tylko to ma być improwizowanie, czyli ma być wyciąganie z siebie, ma być to ciągła niewiadoma, którą się podejmuje. Czyli musi być też element jakiegoś też uwierzenia w to, że wszystko, co zagram właśnie będzie dobre, bo jak to mam nie zaplanować sobie tego, co właśnie zagram. To jest taki, tak prosty temat do jakiegoś trywializowania, że mnie to na przykład zmusza właśnie do takiego namaszczonego analizowania, skupiania się nad tym, rozpisywania, co faktycznie można o tym powiedzieć, co nie. Tak jakby mówić właśnie o tym właściwym procesie decyzyjnym po prostu człowieka, nie? Kiedy on jest niezależny od czynników zewnętrznych, a kiedy jest, co to w ogóle znaczy, bo i tak przecież się posługujemy, czy to językiem, gdy mówimy, czy to dźwiękami, więc i tak muszę jakieś wybrać, no to jak to powiedzieć, że jestem od nich wolny. To jest po prostu, ale wszystko tłumaczy praktyka.
Ale chyba też nie jest tak, że można w improwizacji zrobić wszystko, nie? Bo takie mam wrażenie, wiesz, ty mówisz o tej dużej otwartości, o tej dużej swobodzie, ale mówisz o tym jednak jako człowiek, który ma potężne doświadczenie warsztatowe i techniczne. To znaczy, po pierwsze, jako człowiek, który ma świadomość tego, na przykład, jak mówiliśmy o jakimś buncie czy kontestacji, co kontestuje, względem czego się buntuje, ma świadomość znaczenia, nie wiem, harmonii, kontrapunktu i tak dalej. I tak naprawdę to, co buduje w ramach improwizacji, ma u swoich podstaw, no, po prostu ciężką robotę i takie u podstaw ma podstawy, chciałoby się powiedzieć. Zastanawiam się, jak ty, jako człowiek, który z dużą otwartością spogląda na w ogóle ten konstrukt improwizacji, odnosisz się do takich sytuacji, kiedy bezwiednie zaczyna się na przykład wydawać jakieś dźwięki. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest prawdziwe, bo to wynika ze mnie, ale czy to jest tak, że wszystko może być improwizacją, która ma wartość artystyczną, czy jednak to musi być tak, że muszą istnieć jakieś ramy, w obrębie których to się dzieje?
Kryterium jest takie, no, pełne przeżywanie tego, co się właśnie gra. Taka pewność, że to jest dobre i że to mnie w tym momencie wypełnia.
A myślisz, że byłbyś w stanie to przeżywać, gdybyś nie miał tego doświadczenia warsztatowego?
Doświadczenie warsztatowe może w tym pomóc. Po prostu, bo te rzeczy, które gram, które wydobywam z siebie, będę ich wtedy bardziej pewien. Niemniej, jeżeli to wszystko, co umiem i co wiem, zastąpi mi tą źródłową pewność, o której mówiłem przed chwilą, no to jak gdyby to jest odwrotność tego, dostajemy odwrotność tego, co chcieliśmy, więc może zaszkodzić w dużym stopniu i może pomóc również w dużym stopniu. Ja zawsze bym namawiał do tego, żeby jednak tą warsztatową sferę opanować, ale po prostu nie zapominać o tym, co jest najważniejsze. I żeby nie dać się uwieść wszystkiemu, co tam jest zawarte, jako czegoś do takiej prostej obróbki i wystawiania dla ludzi. To nie jest treść artystyczna. Treść artystyczna jest jakby przed tym wszystkim w nas i to musimy przekazywać poprzez jakieś środki. A jakie to będą środki? No to ja bym chciał, żeby był jak najszerszy, żeby jak najszerzej bym mógł pokazywać mnie. Więc po to są mi te wszystkie narzędzia.
To jest bardzo ciekawe, bo też takie mam wrażenie, że jak mówisz o tym, co sobie myślisz właśnie o tym sposobie właśnie działalności artystycznej, to można byłoby przenieść na bardzo wiele innych dziedzin i to jest trochę tak, jakby skumulować trochę w jednym zdaniu to, co powiedziałeś w ciągu ostatnich kilkunastu minut, to można byłoby powiedzieć, słuchajcie, weźcie i róbcie prawdę, to znaczy bądźcie uczciwi w tym, co robicie, bo wtedy to będzie miało sens i wtedy to będzie taka sztuka, o jaką nam chodzi, tak?
Tak, można od razu zapytać, co to znaczy.
Co to jest prawda? Cóż to jest prawda? To tak. Już znamy takie.
Co to znaczy? No, co to znaczy w praktyce? No co mam właściwie zagrać? Jedyne, czego się mogę faktycznie nauczyć, to są rzeczy, które już ktoś zagrał, prawda? Który już coś przygotował. Więc jak operując tym, dogrzebać się do tego czegoś? Tylko, że to coś już było, zanim się człowiek czegokolwiek nauczył. Więc jakby tu trzeba nauczyciela, wydaje mi się, albo trzeba mieć
taki wewnętrzny bat, albo wewnętrzne intuicje.
Wewnętrzną intuicję, ale taką, no, dążyć do tej
potrzeby.
Tak, która przekracza te wszystkie rzeczy, które możemy się nauczyć. Mm-hmm. To powinno być dobrze rozumiane to, czego się uczymy. Uczymy się i tak naprawdę w pewnym sensie to wszystko jest żartobliwe. A nie ma takiego ducha w akademiach, że to jest coś z przymrużeniem oka. Wszystko powinno być z przymrużeniem oka.
Ha. A do czego to przymrużenie oka jest potrzebne?
Do właściwego sposobu traktowania całego materiału muzycznego. Świetnym przykładem jest, teraz mi weszło do głowy, Kuba Więcek na studiach w Krakowie, że puścili mu do Lutosowskiego i pierwszym skojarzeniem Kuby, które wypowiedział do nauczyciela, było to, co on chciałby zmienić w tym utworze. A co jest, nie wiem, no, obrazoburcze, jest po prostu tak skandalicznym, jak gdyby, kierunkiem myślenia, prawda? Takie rzeczy powinno się pielęgnować w ludziach. Pielęgnować, nie to znaczy, że od razu pozwalać wszystko rozwalać, tylko pielęgnować, na tym się skupiać, to na to mieć baczenie po prostu w uczniu.
To jest opowieść o samodzielności myślenia i powiem ci, w co mi się to składa, bo mówiliśmy o buncie, o tym buncie, który był jakimś, oczywiście buncie złożonym, o czym powiedzieliśmy, który jest istotną częścią twojej tożsamości artystycznej i zakładam, że nie tylko. Mówiłeś o tej ciekawości, która popychała cię w stronę tego, żeby rozumieć, żeby starać się zrozumieć, żeby się denerwować, że ten świat nie jest tak poukładany, że my już wszystko wiemy, a przecież tak, tego byśmy tak naprawdę chcieli. Czyli ciekawość i bunt, to tak kiedyś powiedział profesor Ryszard Koziołek, że to są takie dwie składowe myślenia humanistycznego. Że to jest tak, jak Marlowe kiedyś powiedział, że humanizm rozpoczął się wtedy, jak jeden człowiek, widząc drugiego nieżyjącego, zaczął zastanawiać się dlaczego i pojawiła się w nim taka złość, jak to w ogóle jest możliwe, że tak może być, ja żyję, a on nie żyje. A do tego jeszcze dokładasz samodzielność myślenia, czyli jakąś opowieść o upodmiotowieniu, poniekąd opowieść o tym, czego byśmy oczekiwali od uniwersytetu czy akademii. Czyli tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że to, czym ty się zajmujesz, to poprzez praktykę lansowaniem postaw humanistycznych w świecie.
Ja się wciąż sam zastanawiam, co ja robię. To nie jest tak, że ja już się wpisałem w jakiś nurt. Nie wiem, staram się wciąż zrozumieć, wciąż znaleźć miejsce i uzasadnienie w moim życiu dlatego, że tak usilnie się tym zajmuję i dla wniosków, które wyciągam z nie tylko mojej muzyki, no, ale również z tego, co robię, no bo tutaj mam właśnie te bebechy. Ale jest to jakaś taka moja pracownia, ale trudno mi byłoby się określać z drugiej strony, co ja robię. Staram się też na pewno być jak najbardziej czytelny, czyli gdzieś tam skupiam się na tym, żeby to co mówię i to co gram, gdzieś tam miało ten walor. Że może w ogóle docierać do kogoś, żeby to nie było aż tak poświęcone tylko mi. Aczkolwiek ja też jestem odbiorcą tego. Ja też powinienem się wiele jeszcze nauczyć z tego, czym w ogóle jest proces twórczy. I staram się, żeby to do mnie też było nakierowany przekaz.
To ja ci życzę tego, żebyś się nauczył jeszcze i jak już się nauczysz, to może nawet opowiesz jeszcze. To bardzo ciekawe jest. Słuchaj, Piotrze, ja w tych audycjach staram się stawiać także takie trudniejsze pytania, bo myślę, że uważny i wrażliwy słuchacz, z tego co my chociażby powiedzieliśmy, co ty powiedziałeś, będzie w stanie wysnuć sobie różne takie wnioski związane z tym, po co tak naprawdę ta sztuka jest, ale ja te pytania tak sobie postanowiłem, że ja je będę zadawał wprost, bo wiesz, my spotkało się dwóch mężczyzn, którzy teraz rozmawiają o pięknych rzeczach, ale żyją ci mężczyźni wcale nie aż w tak pięknych czasach. Jest rok 2023, to nie tylko kwestia wojny za wschodnią granicą Polski, to nie tylko kwestia kryzysu ekonomicznego i tak dalej. Natomiast to jest kwestia różnych trosk, z którymi zmagamy się po prostu współcześnie i uważam, że byłoby właśnie niewłaściwym z mojej strony, jako ze strony dziennikarza, gdybym nie zadawał tego pytania o to, czy ta sztuka w ogóle jeszcze nam jest potrzebna? A jeśli tak, to dlaczego? I to nie jest takie pytanie, które domaga się teraz obiektywnych uzasadnień, sztuka jest potrzebna, bo robi to, to, to i to. Ale jak miałbyś tak właśnie z wnętrza, z serca, czy czego tam innego powiedzieć, dlaczego według ciebie sztuka jest potrzebna, to co byś powiedział?
Ja sam miałem ostatnio taki moment kryzysowy, który polegał na tym, że ja wszystko to, co negatywne, tak jak mówisz, w dzisiejszym świecie, starałem się jakoś brać na siebie. Starałem się wszystko to, co to w ogóle znaczy, wszystko. To, co po prostu do mnie trafia i to, co tylko mogłem, to starałem się przeżywać po prostu i starać się rozumieć. I podejrzewać, że to również będzie miało wpływ na to, co gram, jak gram. Ale to zaczęło mieć też wpływ na to, czy gram. I czy w ogóle uznaję sztukę za coś właśnie potrzebnego. Sztuka jest czymś tak dalekim od całego tego bagażu jednak negatywnego, który widzimy na co dzień, który też jest opowieścią o ludzkim duchu przecież. No nic, no sztuka jest po prostu już tym przełamaniem tego. Dlatego widzę ją jako coś jednak pięknego, jako przekonwertowanie się. To przynajmniej na ten moment. To znaczy danie wiary takiej, że te piękne rzeczy faktycznie istnieją. To nie jest opowieść o błyskotkach. To nie jest coś, co i tak wyląduje w piachu. Bo dzieje się to, co się dzieje. Tylko to jest dowód na to, że istnieją światy inne, które dochodzą do nas, gdy idziemy na dobry koncert, na dobry spektakl. Wtedy dzieje się coś, że sobie przypominamy, czym faktycznie jest świat. I właśnie w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, wydaje mi się, że sztuka jest bardzo potrzebna. Jeżeli miałbym mówić do siebie, no to jest kwestia wierzenia w to, że no ja nie mogę udźwignąć wszystkiego, co się dzieje. Nie mogę się do pełnego, w moim rozumieniu, stopnia. Nie mogę się obarczać wszystkim, bo właśnie sztuka oznacza to przekonwertowanie się. I jeszcze jedna, myślę, ważna rzecz. Jeśli mamy rację, jeżeli to, co przekazujemy w sztuce, faktycznie jest dobrem i to dobro istnieje, to w nim, to poprzez tego pryzmat powinniśmy patrzeć na wszystko inne, a nie dołować się i tworzyć sztukę, która wynika z tego dołowania się. Wydaje mi się, że powinniśmy uwierzyć, że te wartości, które są w sztuce, są po prostu to są wartości istniejące. To są wartości, które przemawiają do nas i przypominają nam o tym, kim jesteśmy faktycznie.
Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Dziękuję Ci także za każdą myśl i każdą chwilę zastanowienia w ciągu ostatniej godziny. Szanowni Państwo, naszym gościem w dzisiejszym wydaniu Kultury na Weekend był pianista, kompozytor, improwizator, także filozof, także z wykształcenia, Piotr Orzechowski. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Dzięki Ci za rozmowę.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.